Bardzo się cieszę, że mogę być z wami dzisiaj, kochani. Ja tak się rozglądam, ilu was tu jeszcze znam, ale niektórych jeszcze znam, pamiętam, niektórzy odmłodnieli. Jak patrzę na siebie do lustra, a na was, to widzę, że wyście odmłodnieli. Ja tam się trochę postarzałem, ale... Kochani, zanim podzielę się z wami Słowem Bożym, chciałem wam parę rzeczy powiedzieć, a najpierw chciałbym was poprosić o to, byśmy się wspólnie pomodlili, dlatego że kiedy jechaliśmy tutaj do zboru, zadzwoniła siostra z naszego zboru, z Gorzowa, z prośbą o modlitwę o jej mamę. Jej mama tej siostry ma 96 albo 97 lat i wydaje się, że to są ostatnie może dni, może tygodnie jej życia i prosiła ta siostra, byśmy się pomodlili. No ja powiedziałem, że nie ma mnie w Gorzowie, więc pomodlimy się w Cieszynie. I wczoraj też była taka prośba, dzisiaj moja siostra tutaj obecna, Marysia, poprosiła, byśmy pomodlili się też o panią, którą się zajmuje, opiekuje. Proszę, powstańmy na momencik. Panie nasz kochany, dziękujemy Tobie za to, że możemy do Ciebie się zwrócić, do tego jedynego źródła, do Ciebie, Panie, który masz wszelką władzę na niebie i na ziemi, który masz moc, aby nam w naszym życiu błogosławić. Panie, dziękujemy Tobie za to, że zmieniłeś życie tej siostry, o którą chcemy teraz pomodlić się, że ją prowadzisz aż w takim sędziwym wieku. I dzisiaj modlimy się o całą jej rodzinę, o to, Boże, abyś przeprowadził ją, Panie, zgodnie z prośbą jej córki, abyś ją przeprowadził tam na ten drugi brzeg, do miejsca, które przygotowałeś. Błogosławimy siostrę Krysię, błogosławimy całą jej rodzinę w imieniu Jezusa Chrystusa. Prosimy Ciebie, Boże, także o tą osobę, która jest także w takim wieku ponad 90 lat i potrzebuje Twojego wzmocnienia, posilenia, Twojej mądrości. Dziękujemy Ci, że możemy je przynieść przed Twoje święte oblicze, a Ty słyszysz. Halleluja. Amen. Amen. Proszę, usiądźmy. Teraz chciałbym wam oczywiście przekazać pozdrowienia ze zboru w Gorzowie. Tak się zastanawiałem, siedząc, że może powinienem też przekazać wam pozdrowienia ze wszystkich 48 zborów Okręgu Zachodnio-Wielkopolskiego, gdzie przez 12 lat byłem prezbiterem okręgowym. Jeszcze jestem, ale jeszcze mi zostało 2 miesiące czy 3, bo w listopadzie będziemy mieli nie ostatnie zgromadzenie, ale zgromadzenie, na którym będzie wybrany nowy prezbiter okręgowy tamtego okręgu. Ten okręg obejmuje województwa lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie, więc jest największym obszarowo okręgiem kościoła zielonoświątkowego w naszym kraju, więc ja co drugą niedzielę jestem poza zborem swoim, ale jestem wdzięczny Bogu, że Kościół Pana Jezusa istnieje, że ma się dobrze, że Pan Jezus ten Kościół buduje. Amen. Pan Jezus buduje swój Kościół. Tutaj słyszałem, że ktoś na misję wyjeżdża, więc też wam chcę powiedzieć, że za 2 tygodnie małżeństwo z naszego zboru, to jest brat mojego zięcia, z żoną wyjeżdżają na misję do Nepalu. Wzięło się to stąd, że w naszym zborze pojawiło się 8 Nepalczyków. To jest interesujące jest to, że wszyscy mają tak po 1,50 m albo 55. Więc ja pomimo tego, że nie jestem olbrzymem, to jednak patrzę na nich tak trochę z góry, bo są tacy malutcy, tacy niziutcy. I tak się tam część osób w naszym zborze zaangażowała w to, żeby zainteresować się nimi, więc wyszła taka sprawa, że wyjeżdżają na misję do Nepalu. Więc też modlimy się o nich, aby Pan Bóg ich błogosławił. Żona tego brata, Marka, ona jest taką osobą, która prawdopodobnie jeszcze na skuterku nie jeździła i tam im zapowiedziano, że nie będą ich wozić Mercedesami, tylko ewentualnie na skuterku. A więc zastanawiam się, jak siostra Basia będzie na skuterku jeździć. No ale to już zostawimy im. Mamy też w zborze chyba z 7 czy 8 Kubańczyków. I wczoraj nasza córka Marysia razem z tymi Kubańczykami, z dziećmi, z młodzieżą nagrywała taki filmik, żeby zawieźć do Nepalu, co tam się w Polsce dzieje. A więc no mamy taki interesujący czas. Jeszcze wam powiem coś, co was może uraduje, dlatego że zastanawiacie się być może, jak oni rozumieją moje polskie kazania albo nasze polskie kazania. Więc ja zazwyczaj przygotowuję dość obszerny konspekt. Jest siostra, która tam nagrywa, zajmuje się nagrywaniem nabożeństw i też robi zdjęcia, więc każdej niedzieli robi zdjęcia mojego kazania, wysyła Kubańczykom, wysyła Nepalczykom i oni sobie na bieżąco to tłumaczą. I zastanawiające jest to, że wszyscy Nepalczycy i też chyba wszyscy Kubańczycy, kiedy głoszę kazanie, oni kiwają głowami. Zastanawiam się, dlaczego Polacy mniej głowami kiwają. Jak myślicie, jakaś jest w tym jakaś reguła, czy... Bo Polacy mniej głowami kiwają, ale dla mnie to jest błogosławieństwem, ponieważ i ci Nepalczycy, i ci Kubańczycy, widzę po nich, że oni rozumieją to, co przekazuję, więc mamy taką dobrą społeczność. Jeśli chodzi o tych Kubańczyków, oni przyjechali, mężczyźni przyjechali już jakiś czas temu, a gdzieś 2 miesiące temu przyjechały ich żony i dzieci i dwóch braci pojechało, by ich odwiedzić. Wynajęli sobie taki domek, ci Kubańczycy, i dwóch braci pojechało, żeby ich odwiedzić, no, żeby zobaczyć, jak tam mieszkają. I weszli do tego budynku, a tam gołe ściany. Jak oni to opowiedzieli, to myśmy wszyscy w zborze pomyśleli, no jak to gołe ściany, na podłodze leżą, oni materaca nie mieli nawet, nie mieli krzeseł, nie mieli ławek, po prostu przyjechali, no i gdzieś trzeba było mieszkać, więc myśmy w ciągu tygodnia zrobili takie szybkie działanie, zebraliśmy dwa busy, ja zapowiedziałem, to nie mogą być jakieś meble, które my wyrzucamy, ale to ma być nowe, zebraliśmy jakieś tam składki, i indywidualnie, i w zborze, i zawieźli ci bracia tamte dwa busy tych mebli, tych kocy, pierzyn, czy tam kołder, może pierzyn już nie, kołder. I ten jeden z tych Kubańczyków był akurat w pracy, kiedy zawieźli tamte to wyposażenie ich domu i kiedy wrócił do tego mieszkania, do tej pory pustego, gołe ściany, wrócił, wszedł do tego domu, oni tam, ci nasi chłopacy, postawili taką komodę gdzieś tam w jakimś przedpokoju, ten wrócił do tego domu, oparł się o tą komodę i go tak zablokowało, tak zamurowało, że tylko zdobył się na to, czy właściwie może nie zdobył się na to, ale tak się wzruszył, że wydawało się, że nie przestanie płakać z wdzięczności za to, że ktoś mu tam w taki sposób pomógł. A więc ciekawe rzeczy się dzieją w Polsce, prawda? Chwała niech będzie Bogu. A teraz mam ogłoszenie dla wszystkich takich braci jak Remek, jak Marek, 40-latków poniżej i powyżej, a w zasadzie dla wszystkich mam pewną informację. Nasz syn Daniel rozpoczął cykl wykładów na temat apologetyki. Ktoś pamięta jeszcze Daniela? On już 21 lat mieszka w Londynie. Rozpoczął cykl wykładów na temat apologetyki. Może jeśli ktoś z was by nie wiedział, co to apologetyka, to jest pewna nauka, dziedzina nauki, która mówi o wiarygodności Biblii. A więc na temat wiarygodności Biblii cały cykl tych tematów nazywa się, zatytułowany jest W obronie wiary. Więc jeśli ktoś z was na YouTubie tam umie paluszkiem, tak jak nasza 5-letnia córka paluszkiem umie na telefonie, to tam na YouTubie to znajdzie. W obronie wiary. A więc zapraszam, właśnie powiedziałem tutaj 40-latków, bo ci, którzy znają Daniela, być może myślą, o, już tyle lat go nie widzieli, więc możecie go tam zobaczyć. Zachęcam do odwiedzenia YouTube'a. Dobrze, kochani, bardzo się cieszę z tego, co powiedział tutaj mój poprzednik, czyli Błażej, pastor wasz. I myślę, że ten wstęp, który tutaj zrobił, jest właściwy do tego, czym ja chciałem się dzisiaj z wami podzielić. I chciałbym, byśmy otworzyli Słowo Boże. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, i czytać będziemy od wersetu 14. I czytamy tam tak. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności. I odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa. A ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po niedługim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent Twój w ziemi. Oto masz, co Twoje. A odpowiadając, rzekł mu Pan jego: Sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bracia i siostry, temat mojej usługi brzmi: czym jest mój talent? Przypowieść o talentach jest bardzo podobna do przypowieści, która jest zapisana wcześniej, do przypowieści o 10 pannach. Obie mają kierować nasze myśli na to same doniosłe wydarzenie, jakie będzie powtórne przyjście Chrystusa po swój Kościół. Zauważyliśmy to, prawda, czytając, że będzie czas, będzie moment rozliczenia, kiedy spotkamy się wszyscy i staniemy przed Bogiem. I chwała Bogu za to, że przyjście Jego się zbliża. Nie wiem, jak tutaj u was w Cieszynie, ale kiedy ja tam, czy w swoim zborze, czy w innych zborach jestem, to coraz częściej wydaje się, mówi się o tym, że Pan Jezus nadchodzi. Kiedy rozmawiam z moją ciocią Helką, to ona za każdym razem rozmawiam z nią na temat przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. I dobrze, dobrą rzeczą jest, abyśmy o tym myśleli, bo Pan Jezus przyjdzie i chodzi o to, by nas ten dzień nie zaskoczył, jak czytamy w Słowie Bożym. Ale tutaj wracając do tych przypowieści, obie te przypowieści dotyczą tych samych osób, a więc dotyczą ludzi należących do Kościoła, ludzi, którzy poznali Chrystusa, dotyczą ludzi, którzy słyszeli Ewangelię i dotyczą ludzi, którzy Ewangelii uwierzyli, a więc dotyczą mnie i dotyczą ciebie, dotyczą każdego wierzącego człowieka. A więc i panny w tej przypowieści, której nie czytaliśmy, i słudzy są tymi samymi ludźmi, natomiast te dwie przypowieści różnią się czymś niezwykle ważnym. Różnią się tym, że ci sami ludzie są jakby rozpatrywani z innego punktu widzenia. Zasadniczą różnicę między tymi przypowieściami dla nas dzisiaj stanowi praktyczna nauka płynąca z każdej z tych przypowieści, z każdej z nich. I w tej przypowieści o pannach, kluczem do tej przypowieści o pannach jest czujność. I tam jest zwrócona uwaga, oczywiście uwaga Pana Jezusa. Pan Jezus nam uwagę zwraca na to, abyśmy czuwali. Amen? Abyśmy byli czuwający. Czyli nie możesz spać, nie możesz zaniedbać własnego życia. Musisz myśleć i musisz badać własne serce i w ten sposób czuwać. A więc czujność jest kluczem do przypowieści o pannach, natomiast pilność jest kluczem do przypowieści o talentach. I dzisiaj chcę podzielić się z wami na temat właśnie tej pilności, albo inaczej mówiąc zaangażowania, inaczej mówiąc oddania do dyspozycji swojego życia Chrystusowi, poświęcenia się dla Boga, poświęcenia. Brzmi to w XXI wieku dość staroświecko, poświęcenie, nie myślicie? Poświęcenie. Kiedyś, kiedy ja byłem dzieckiem, to kaznodzieje dość często mówili o świętym życiu, o poświęceniu się dla Pana. Dzisiaj Myślę, że nieczęsto się mówi o poświęceniu. A więc historia o 10 pannach wzywa Kościół do czuwania, natomiast historia o 10 talentach wzywa Kościół do służby, do poddania się Bogu, do służby, do pracy na niwie pańskiej. I Pan w tej przypowieści reprezentuje Boga, który jest dawcą wszystkiego. Podkreślam to, Bóg jest dawcą wszystkiego. Natomiast ci trzej słudzy reprezentują nas wierzących, każdego wierzącego z osobna. I talenty, o których czytaliśmy, to potencjał w tobie i we mnie. To potencjał w nas. Kiedy się mówi o potencjale, to niektórzy ludzie myślą, a ja tam niczego nie umiem, niczego nie potrafię. Ale czytaliśmy w tej przypowieści o talentach, że każdemu Pan coś dał. Każdemu. Nie ma ani jednej osoby, która by nie mogła coś wnieść do tego, aby Królestwo Boże się rozszerzało, aby Kościół Jezusa Chrystusa był budowany. I z tej przypowieści właśnie dowiadujemy się tego, że każdy chrześcijanin coś otrzymał od Boga. Zresztą to nie tylko ten fragment nam mówi, ale wiele innych miejsc Słowa Bożego nam mówią, że każdy z nas ma coś i każdy z nas może wnieść jakąś cząstkę, aby Kościół Jezusa Chrystusa czy Królestwo Boże się rozszerzało. A więc każdy sługa otrzymał określoną liczbę talentów i wszyscy są sługami i wszystkim powierzono talenty. I te talenty, to co warto wiedzieć i warto sobie zapamiętać, te talenty pochodzą skąd? Od Boga. Te talenty pochodzą od Boga. Myśmy wczoraj trochę w gronie rodzinnym, czy przedwczoraj rozmawiali o moim ojcu świętej pamięci. On miał, wiecie jaki on miał talent? On miał taki talent, że jak to przychodziła na niego taka jakby moment, taka wena, wziął długopis i w ciągu dosłownie kilku minut potrafił tak napisać list, tylko po prostu tak mu ręka szła, że dzisiaj niektórzy na klawiaturze nie wiem, czy są w stanie tak szybko pisać, jak mój ojciec, jak dopadł długopis. I zazwyczaj, kiedy pisał ten list, to pisał takie miłe słowa, przyjemne, albo go wysłał, albo nas gdzieś tam wysłał z tym listem, by go przekazać komuś. Wczoraj jeden z braci, zresztą członek chyba tego zboru, nie wiem czy dzisiaj jest, opowiadał o moim ojcu, kiedy wielokrotnie zapraszał ich, zaprosił ich na wesele, zaprosił ich tam gdzieś jeszcze na jakiś koncert, zaprosił na jakieś spotkanie ewangelizacyjne, a on oczywiście, jego żona bronili się, wielu z was bardzo dobrze go zna, tego człowieka, ale potem się nawrócili i żona jego niestety nie żyje. Kiedyś razem w zespole śpiewaliśmy, to już teraz wszyscy wiecie, o kogo chodzi, mamy wszyscy talenty, wszyscy coś od Boga otrzymaliśmy i każdy sługa, jak czytaliśmy, otrzymał określoną liczbę talentów, a to znaczy, że każdy z nas też jest inny, bo jeden otrzymał 5, jeden 3 czy 2, a jeden otrzymał tylko 1, czyli każdy coś otrzymał. My czasem się porównujemy, bo ten, który otrzymał 5, to się wydaje, że on powinien coś więcej zrobić. No on ma więcej zdolności, on ma więcej talentów, on lepiej coś potrafi zrobić, ale ja... Ale bracia i siostry, Bóg chce, aby każdy dysponował tymi zdolnościami, aby każdy używał tych talentów zgodnie z tym, co od Boga otrzymał. I oczywiście wiemy, że są geniusze bardzo zdolni, ale są ludzie przeciętnie uzdolnieni, może nawet mniej uzdolnieni niż inni, ale bracia i siostro, każdy, czyli ty też otrzymałeś coś od Boga, też możesz coś jeszcze dla Boga zrobić i to niezależnie, czy masz lat 20, czy 40, czy 80, czy nawet 90. Każdy może coś dobrego wnieść. Myśmy w tym roku mieli chrzest i przyjmowała chrzest taka siostra, która jest lekarzem. Nie, było na tym nabożeństwie pierwszym, na którym ona była, więc zadzwoniła do mnie w poniedziałek, żeby się chciała spotkać. No dobrze, zapraszam. Przedstawiła mi się i zanim tam nawiązaliśmy jakąś rozmowę, ona mówi, że 10 lat słucha kazań w języku angielskim, wymieniła tego kaznodzieję, którego bardzo lubi i ona już powierzyła swoje życie Chrystusowi i chciałaby chrzest przyjąć, bo też chciałaby uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej, a gdzieś tam usłyszała, że w Kościele Zielonoświątkowym nie ma możliwości przystąpić do Wieczerzy Pańskiej, jeśli nie przyjęła chrztu wiary. No więc zaczęliśmy rozmawiać. I słuchajcie, kiedy ona zaczęła mi opowiadać, co ona zna z Biblii, to ja byłem dosłownie zaszokowany. Zaczęła, wiecie, wyjaśniać mi taki tekst. Pan Jezus powiedział do Nikodema, musicie się na nowo narodzić, a potem jest tekst, jeśli się ktoś na nowo nie narodzi, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I ten tekst mówiący, nie może ujrzeć Królestwa Bożego, mi wyjaśniała. Ja sobie pomyślałem, to kaznodzieja perfekt. To stwierdzenie, jeżeli ktoś się na nowo nie narodzi, nie może ujrzeć Królestwa Bożego, ta siostra, z którą pierwszy raz rozmawia, mówi tak, że to znaczy, że człowiek nienarodzony na nowo nie ma tej zdolności, która pochodzi tylko i wyłącznie od Boga. A więc nie ma tej możliwości przyjęcia tego, co pochodzi od Boga, bo nie ma tego czegoś. Nie ma czego nie ma? Nie ma nowego serca, nie ma nowego życia. I ona mi to mówi, mi pastorowi długoletniemu, ona to wyjaśnia. A ja tak słucham, siedzę w tym moim biurze, słucham i sobie myślę, to jest piękne. Pierwszy raz się spotykam z tą kobietą, a ona taki piękny wykład mi zrobiła. Potem, kiedy miała przyjmować chrzest, spotkaliśmy się z nią, więc poprosiłem ją, żeby złożyła świadectwo. W sobotę mi powiedziała, że nie, ja nie jestem taka śmiała, jak ty myślisz. No ale okej, dobrze, jeśli nie, to nie. Ale w niedzielę przyszła i przekazała takie piękne świadectwo, że jeden z naszych kaznodziei po nabożeństwie przyszedł i mówi, wiesz co, ja miałem ciarki. Ja miałem ciarki, kiedy ona przekazywała to świadectwo. Przekazała świadectwo, poparła to, co przeżyła z Bogiem w ciągu tych 10 lat, chyba z 6 fragmentami Słowa Bożego. No, ja też nie słyszałem takiego świadectwa, uczciwie powiem. Tak pięknego, tak pięknie zbudowanego i tak pięknie przekazanego świadectwa, w jaki sposób Bóg ją prowadził. Zachorowała 3 lata na nowotwór złośliwy. Lekarze jej powiedzieli, że nie ma dla niej nadziei, bo sytuacja jest po prostu beznadziejna. To jest nowotwór taki, który nie da się go tam jakoś zniszczyć. Więc mówi do mnie tak, wiesz co, ja powiedziałem do Boga, Boże, ja jestem gotowa. Jestem gotowa, jak chcesz, Panie, to proszę bardzo. Ja tu nie mam nic już na tej ziemi. To, co chciałam, osiągnęłam. I Bóg sprawił, że ją uzdrowił. Nikt z nią się nie modlił, ona sama przed Bogiem powiedziała, ja jestem gotowa, jak mnie chcesz, Panie, to mnie zabierz. A więc na nowo otworzyła swój gabinet lekarski, więc przepiękne świadectwo. Ale to, co ona mówiła, to wszystko jakby podkreślało tą jej więź z Bogiem, tą jej społeczność. To, że ona pyta Boga, co zrobić, albo do Boga mówi tak, jak Słowo Boże to pisze. Wracając do tej przypowieści, drodzy, każdy zda sprawozdanie przed Bogiem ze sposobu, w jaki wykorzystał zdolności dane mu przez Boga. Dla jednych będzie to nagroda, dla innych niestety jest napisane, że to będzie jezioro płonące ogniem i siarką. I tutaj chciałbym, byśmy o tym bardzo poważnie myśleli. Jest prawdą, że Bóg powierza jednym więcej zadań, innym mniej. Ale każdy otrzymał coś, co powinien używać, czym powinien obracać. Talent był w starożytności naprawdę pokaźną sumą. Talent to waga około 30 kg. A więc na talent srebra trzeba było pracować ponad 20 lat, a na talent złota trzeba pracy całych pokoleń. I ten talent obrazuje nam wartość, którą Bóg włożył w nas, a więc to coś, ten potencjał, który jest w nas, przedstawia nam tutaj Pan Jezus. I chcę pokazać Pan Jezus przez tą historię, że obdarzając nas tymi unikalnymi predyspozycjami i talentami, powierza nam ogromną wartość. Ogromną wartość. Jeśli Słowo Boże nam mówi, że jedna dusza jest więcej warta niż skarby całego świata, to jak możemy zobrazować czy zilustrować to, kiedy zdobędziesz jedną osobę dla Chrystusa? Czy możesz wtedy powiedzieć, że zdobyłem całe skarby tego świata? No chyba tak, prawda? Chyba tak. Jeśli jedna dusza dla Chrystusa, dla Boga jest więcej warta. A to oczywiście jest prawdą. A więc, kochani, dzięki łasce Bożej wszyscy zostaliśmy utalentowani do wykonania jakiegoś zadania. Wszystko, czym możemy przynieść Bogu chwałę, jest właśnie tym talentem. A więc nie tylko dary duchowe. My najczęściej chcemy rozmawiać o darach Ducha Świętego, no bo to jest jakoś tam widoczne. Ale przecież duchowe dary udzielane są wszystkim ludziom. Nie mówię w tej chwili o darach Ducha Świętego, ale oczywiście dary Ducha Świętego też w to się wliczają. Ale dary duchowe udzielane są tym, którzy stają się częścią ciała Chrystusowego i przynoszą owoce, a więc są gotowi do tego, aby dla Boga coś zrobić. Na nasz talent mogą składać się przeróżne rzeczy, przecież nasze zdrowie, wiedza, charakter, osobowość, zdolności, umiejętności, czas, środki materialne, a więc wszystko to, co posiadamy, dary Ducha Świętego, pewna umiejętność przekazania jakiejś prawdy, a więc zarówno te naturalne, jak i nabyte zdolności mogą być przez Ducha Świętego wykorzystane jako narzędzie czy jako instrument do pewnych duchowych rzeczy, duchowych spraw. Oczywiście z niektórymi z tych talentów się rodzimy, inne nabywamy, ale jedne i drugie wymagają od nas naszej pracy, wymagają naszego zaangażowania. I dlatego też Słowo Boże nam mówi o tym, że w czasach ostatnich niektórzy staną się letni, obojętni. I niech Bóg od tego nas, kochani, zachowa, każdego z nas. Niech Bóg zachowa od letności, od bierności. Bo drodzy, nieużywanie talentów jest równoznaczne z marnowaniem tego, co Bóg nam powierzył. Chcecie, żebym jeszcze raz powtórzył to słowo? Nieużywanie talentów jest równoznaczne z marnowaniem tego, co od Boga otrzymałem. Skąd pochodzi ta zdolność, którą ty posiadasz? Od Boga, od Boga. Na te wszystkie pytania, kiedy pomyślisz o swoim życiu, kiedy pomyślisz, co możesz zrobić dla Królestwa Bożego, to trzeba powiedzieć, to pochodzi od Boga. Bo możesz sobie powiedzieć jakoś inaczej. A gdybym był w takim stanie jak mój sąsiad, który leży obłożnie chory. Ale jeśli masz nogi, jeśli masz ręce, jeśli masz zdrowie, jeśli masz jakąś umiejętność, jakąkolwiek, to możesz ją wykorzystać dla Bożej chwały. A więc nie jesteśmy, jak to niektórzy uważają, a ja jestem takim robaczkiem, do niczego niezdolny. Ale siostro i bracie, jesteś koroną stworzenia Bożego. Możecie się teraz uśmiechnąć? Jesteś koroną Bożego stworzenia. Wiecie, to jest coś niesamowitego. Ja czasem, jako już prawie, że no, dziadkiem już jestem, chciałem powiedzieć prawie jako stary, kiedy czytam Biblię i zastanawiam się nad tym, co Bóg zrobił w moim życiu i czego ode mnie oczekuje. Niedawno miałem ostatnie posiedzenie Naczelnej Rady Kościoła, ostatnie w roli prezbitera okręgowego, będzie jeszcze krótkie posiedzenie przed synodem, ale tak zacząłem analizować swoje życie i doszedłem do takiej liczby, że 30 lat jeździłem do Warszawy. Najpierw 10 lat jako kierownik misji krajowej, tutaj jeszcze ze zboru. Jeździłem 10 lat, organizowałem ewangelizacje namiotowe, powstało kilkadziesiąt zborów. Potem byłem 8 lat przewodniczącym komisji kontrolującej w kościele, więc znowu jeździłem do Warszawy. A potem 12 lat byłem, czy jestem prezbiterem okręgowym, a więc 30 lat jeździłem do Warszawy po to, żeby budować to Królestwo Boże w taki czy inny sposób. I tak sobie myślę, 30 lat. Ale nagle, wiecie, prawie się rozpłakałem ze szczęścia, z radości, bo nagle sobie przypomniałem o paru takich niesamowitych wydarzeniach, o paru rzeczach, z których Bóg mnie albo wybawił, albo mogłem mieć wpływ na życie innych ludzi. Kiedyś pojechałem do jednego ze zborów we Wielkopolsce i podchodzi do mnie człowiek i mówi, słuchaj, jesteś jedną z dwóch osób, która miała na moje życie największy wpływ. A ja mówię, przecież ja cię w ogóle nie widziałem nigdy w życiu. A mówi, a widziałeś mnie, bo byłeś na ewangelizacji, powiedziałeś jedno zdanie, które całkowicie złamało moje życie i zmieniło mnie i teraz mogę służyć Bogu. Świadectwo, jedno zdanie, ale pomyślałem sobie, ja go potem zacząłem wypytywać, kiedy, jak to było, więc on mi to wszystko opowiedział. ale bracie i siostro, każdy z nas ma talent. A więc Bóg nas tym obdarzył. Jesteśmy Bożymi szafarzami, jesteśmy Bożymi dłużnikami. Kiedy ja czytam na przykład taki fragment z II Mojżeszowej, 31 rozdział, tam od pierwszego wersetu jest mowa o ludziach, których Bóg wybrał, między innymi wymienione tam jest imię takiego człowieka jak Besalel. I Besalel został przez Boga uzdolniony do tego, aby wykonywać te wszystkie sprzęty tam w czasach Mojżesza, sprzęty świątynne. Potem dodani mu tam zostali jacyś inni ludzie, ale tam jest wyraźnie napisane, że to od Boga otrzymał. Dawid dzięki swoim zdolnościom, które otrzymał od Boga, grał na harfie i wpływał w taki kojący sposób na tego szalonego króla Saula, kiedy ten wpadał w jakieś demoniczne opanowanie. A więc przemawianie, pisanie, gry, chwała Bogu, bracia i siostry, za uwielbienie wasze, grajcie, śpiewajcie, skaczcie, cokolwiek, byleby to chwałę Bogu przyniosło. Pochodzi to od Boga. Malowanie, gotowanie, budowanie, rzeźbienie, cokolwiek. Cokolwiek masz, wykorzystaj, bracie i siostro, dla Bożej chwały. A więc takie różne umiejętności, naprawianie samochodów, to też umiejętność od Boga? My mamy w zborze takiego Dareczka. Dareczek już ma 40 lat, ale ciągle mówimy na niego Dareczek. I on jest mechanikiem samochodowym, jest specjalistą w komputerach, w tym całym oporządzeniu samochodu, komputerowym tym. I kiedykolwiek patrzę, przychodzi do zboru, co chwilę ktoś do niego przyjdzie, Dareczek, a to mi nawaliło, a tamto. I Dareczek czasami ucieka od ludzi, bo mówi, że ma tyle tej roboty, że nie jest w stanie tego obrobić. Ale to jest talent, to jest dar. Dar. Chcieli nam go do Szczecina, nam go chcieli wyrwać z Gorzowa i dali mu grubą kasę, żeby tam do jakiegoś warsztatu znanego. On powiedział, nie, nie, ja będę tutaj z powodu moich braci i sióstr. Nie ruszył się, zrezygnował z tego, żeby może 2 albo 3 razy więcej zarobił. Jest tam. Talent, talent. Bracia i siostry, Bóg nie będzie nas rozliczał z używania darów, których nam nie dał. Ale na pewno będzie nas rozliczał z darów, które nam powierzył. W Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale od 36 wersetu jest napisane o Tabicie. Siostry pewnie Tabitę dobrze znają, bo mają wykłady z tego miejsca. O Tabicie, Tabita. Tam jest napisane, że życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. A potem się okazuje, że zmarła. I kiedy zmarła, wierzący usłyszeli, że Piotr, apostoł Piotr jest niedaleko miejsca, gdzie mieszka Tabita, więc zaprosili Piotra, aby modlił się o tą Tabitę. I koniec tej historii mówi, że wielu uwierzyło dzięki właśnie tym zdolnościom tej Tabity. I w tym tekście, który przeczytaliśmy, jest napisane, że 2 pierwszych obracało talentami, zarabiali dla Pana, za swoją pracę zostali wynagrodzeni, pomnożyli to, co otrzymali od Boga. I okazuje się, że i ten, który dostał 5, i ten, który dostał 2, otrzymał taką samą nagrodę. I to, bracia i siostry, dowodzi, że Pan Jezus chce nam przez to pokazać, że nie porównuje nas z innymi ludźmi. Nie musimy się porównywać z innymi ludźmi, ale nagradza za inicjatywę, nagradza za działanie, nagradza za angażowanie, dla Jego chwały. I sukces odnieśli ci, którzy pracowali i obracali tym, co otrzymali. Trzeci, który otrzymał 1 talent, czytamy, że okazał się winny, poniósł porażkę. Poniósł porażkę człowiek, który się bał. Mówi, bałem się, bojąc się odszedłem i ukryłem talent w ziemi. Dlaczego okazał się winnym? Przecież nie ukradł tego talentu, a on nawet go schował, nie ukradł. Nie popełnił jakiegoś przestępstwa, nie popełnił jakiegoś karygodnego grzechu, oszustwa, nie ukradł tego, co otrzymał. Ukrył talent wręcz przed złodziejami. Na czym polegała jego wina? Po prostu zaniedbał to, co od Boga otrzymał. I ten trzeci jest reprezentantem szerokiej rzeszy ludzi, którzy otrzymali talenty, ale je po prostu ukryli. Nikt o nich się nie dowiedział. Bracia i siostry, czy pasywność, czy bierność może być grzechem? Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu albo grzeszy. I czasem jest tak, jak to też w innym podobieństwie Pan Jezus powiedział do pewnych ludzi, których zaprosił do swojej winnicy i powiedział im tam wtedy, pamiętacie, mówi, dlaczego tutaj bezczynnie stoicie? Czy chcielibyście usłyszeć w czasie modlitwy takie słowa? Ja pamiętam kiedyś na jednej z modlitw tu w tym zborze, kiedy się modliliśmy wspólnie o godzinie 9 wieczorem, ja Bogu zadawałem jakieś pytania i Bóg do mnie przemówił tak mocno, że ledwie ustałem. Najpierw zrób to, co już wiesz. Pamiętam to bardzo dokładnie, bo ja oczekiwałem czegoś więcej. Bracia i siostry, my możemy od Boga oczekiwać coś więcej. Możemy oczekiwać od Boga coś więcej, ale jeśli będziesz nieposłuszny w tym, o czym już wiesz, to niczego więcej od Boga możesz nie usłyszeć. Zrób najpierw to, co wiesz. Najpierw się módl, bo Słowo Boże nas do tego zachęca. Najpierw czytaj Biblię, bo do tego Słowo Boże nas zachęca. Poddaj się Bogu, bo to Słowo Boże do tego nas zachęca. I może się tak zdarzyć, że w jakimś momencie Pan Jezus zada nam pytanie, dlaczego tutaj bezczynnie stoisz? Ja myślę, że w Kościele nigdy nie powinno być bezczynności. Słowo Boże nam także mówi o tym, że mamy przyłożyć rękę do pługa, czyli mamy być gotowi w każdym czasie do tego, aby iść za Jezusem, aby coś zrobić. Dlaczego bezczynnie stoisz? I często ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jaką rolę mogliby odegrać, gdyby zainwestowali w ten swój potencjał i go rozwijali, rozszerzali zgodnie z tym Bożym przeznaczeniem, zgodnie z Bożym powołaniem. I strach, a często brak wiary, brak zaangażowania, brak działania przynosi niestety beznadziejny, czasem tragiczny skutek. I ukryć talent oznacza zlekceważyć możliwość przyniesienia Bogu chwały. Chrześcijanin, który nie czyta, nie studiuje Biblii, zaniedbuje modlitwę, zakopuje tam głęboko swój talent. Nie wierzę, że Bóg może przemawiać do człowieka wierzącego, przemawiać w taki indywidualny sposób, jeśli zaniedba Biblię. Bo przede wszystkim Bóg przemawia do nas przez Słowo Boże. A potem możemy oczekiwać, mów Panie, bo sługa Twój słucha. Ale najpierw poznaj to, co jest zapisane. Tak jak powiedział apostoł Paweł, dla mnie wszystko jest niczym wobec doniosłości, jaką ma poznanie mojego Pana Jezusa Chrystusa. Był człowiekiem wykształconym, był sługą Bożym, był kimś, kto wiele owocu przyniósł dla Boga, ale dla niego nadrzędnym celem było to, aby go poznać. Poznać lepiej. Czasem ludzie wierzący wpadają w jakieś takie, w taką bezmyślność, w taki brak trzeźwego myślenia, a Słowo Boże nas do tego zachęca. Niekiedy stajemy się egoistyczni, niekiedy stajemy się ludźmi, dla których inne rzeczy są więcej warte niż to, by służyć Bogu. I to jest ukrywanie w ziemi tych pieniędzy swojego Pana. W księdze Daniela czytamy tak, Daniel mówi do króla Belsazara tak, Boga, w którego ręku jest twoje tchnienie i od którego zależą wszystkie twoje drogi, nie uczciłeś. Oczywiście Belsazar to był król babiloński, ale to jest tekst, to jest fragment słowa mówiący o tym, że każde działanie z myślą, aby uwielbić Boga, przynosi Bogu chwałę, przyniesie Bogu chwałę. A więc bracia i siostry, niech życie nasze przynosi Bogu chwałę. I to odkrywanie talentu, obracanie nim wymaga często ryzyka wiary. A nie wiem, czy to słowo ryzyko wiary może jakoś tak w parze iść, bo wiara często jest jakimś ryzykiem, bo robisz krok. Często jest tak, że mówisz do Boga, Boże, ale ja się nie nadaję, tak jak Mojżesz. Panie, ja nie umiem mówić. Albo tak jak Jeremiasz, ja jestem za młody. Ale Bóg mówi, zrób to. Zrób ten krok wiary. A jeśli tak jest, jeśli to jest prawdą, a jest prawdą, bo to wynika ze Słowa Bożego, to znaczy, że kiedy Bóg do mnie coś mówi, a mi się wydaje, że ja nie jestem do tego zdolny, nie potrafię, to znaczy, że Bóg mnie do tego uzdolni. Prawda? Bóg mnie do tego uzdolni. Ja spotykałem się z przeróżnymi ludźmi, ja chyba wam to świadectwo opowiadałem, jak kiedyś zaproszono mnie na spotkanie do Urzędu Marszałkowskiego, na spotkanie z marszałkiem województwa. I przyjechałem tam i zastanawiałem się, po co mnie tam zaprosili. Tam sami urzędnicy, sami jacyś tacy ludzie, nikogo nie znałem, ale pomyślałem sobie tak, skoro mnie tu zaproszono, skoro marszałek województwa mnie zaprosił, to jest jakieś zadanie, więc siedzę spokojnie, nic się nie odzywam, zjadłem zupkę, zjadłem kotlecik, a potem sobie myślałem, a teraz za chwilę wstanę i pójdę do marszałka województwa, żeby mu głosić Ewangelię. Siedziały wokół niego dwie kobiety z jednej i jedna z drugiej i kiedy zbliżam się do nich, jedna z tych kobiet mówi, a idzie się pan do marszałka spowiadać. Ja mówię, nie, nie, za chwilę marszałek się będzie przede mną spowiadał. Wiecie, to było bezczelne, nie? Tak naprawdę to było trochę bezczelne. Ale to sprawiło, że z tym marszałkiem województwa i wszystkimi, którzy tam wokół niego siedzieli, mogłem im opowiadać o Jezusie, opowiedziałem im o więzieniu, o ludziach uwolnionych z więzienia, mówiłem im o schronisku dla bezdomnych, w którym tam mam jakiś swój udział. Opowiedziałem im wiele świadectw, a oni słuchali. Słuchali? Albo kiedyś, kiedy dostałem brązową odznakę za służbę więzienną, zaproszono nas do takiego pięknego miejsca, żeby nam wręczyć. Byłem jedynym cywilem i usiadłem sobie gdzieś tam w środku. Nagle w sercu swoim słyszę głos. Usiądź sobie z boku, z samego kraju, przy tym przejściu. I taka myśl, bo być może prowadzący powie, a może ktoś z państwa będzie chciał zabrać głos. Wszystko było przygotowane, wszystko było wyreżyserowane. Przemawiał ksiądz, przemawiał jakiś biskup, przemawiali 7 posłów, posłanek, senator jeden. I nagle prowadzący mówi, a może ktoś z państwa chciałby zabrać głos. Więc jak to powiedział, to wystrzeliłem jak z karabinu i tam pobiegłem. I zacząłem mi chwalić służbę więzienną za to, że umożliwiają nam wejście do więzienia z Ewangelią. I tam powiedziałem, bo szanowni państwo, ani ten biskup, ani nikt z nas, ani wszyscy wy panowie funkcjonariusze służby więziennej nie jesteście w stanie zmienić życia człowieka. Ale widzieliście, bo był taki króciutki filmik, widzieliście tam na tej ścianie, tam był człowiek, który był bandytą, a on tam głosił Ewangelię, w więzieniu w Szczecinie głosił Ewangelię. Ewangelię. Dlaczego głosił? Bo Bóg zmienił jego życie, bo Bóg dotknął jego serca. I tak z 10 minut przemówiłem i przyszła do mnie jedna z pań posłanek. Mówi, to było piękne przemówienie. A za chwilę przychodzi druga pani posłanka, mówi, wie pan co, panie pastorze? Mój mąż jest fanem Kościoła Zielonoświątkowego. Ja mówię do niej, tak? A jakoś go nie widziałem nigdy. Zawstydziła się trochę, a potem przyszedł do mnie ten wojewoda. To było bardzo miłe. Potem jeszcze czwarta osoba, dyrektor tej służby więziennej tam w tym regionie ze Szczecina. Bracia i siostry, każdy z nas ma talent. Słowo Boże nam mówi tak w Księdze Kaznodziei 9:10. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możliwości. I zawsze rezultatem zaangażowania jest wzrost, jest rozwój, rozwój osobisty, ale też rozwój innych, wzrost innych ludzi. Pamiętacie, kiedyś Eliasz postawił na szali swoje życie w konfrontacji z prorokami Baala. Dlaczego to zrobił? Bo on chciał uwielbić imię Boże, on chciał uwielbić Boga. Czy było zagrożenie jakieś dla jego życia? No oczywiście, że było, ale on powiedział, nie, dla Boga to zrobię, Boga chcę uczcić. I wielu innych mężów i niewiast Bożych Starego i Nowego Testamentu, a także współcześnie poświęciło swoje życie, swoją karierę, czasem dobrobyt dla służby Bożej i dla ratowania innych ludzi. W Przypowieściach Salomona 14:23 czytamy tak. Każda mozolna praca przynosi zysk, lecz puste słowa powodują tylko straty. A ktoś powiedział takie zdanie. Zapomniane na strychu skrzypce Stradivariego są mniej użyteczne niż stara chochla w kuchni. No tak, bo jeśli nie grają, mogą być bardzo cenne. Bracia i siostry, te skrzypce mają wielką wartość. I ty, i ja mamy wielką wartość. Jesteśmy, jak powiedziałem, koroną Bożego stworzenia, ale do niczego się nie przydamy, jeśli zakopiemy ten talent w ziemi. I w oczach Bożych stajesz się leniwym, złym i bezużytecznym sługą, jeśli swoje talenty ukryjesz. Ilustruje to pewna humoreska, może ją gdzieś tam czytaliście, ale ja ją przeczytam. Pewien gospodarz miał do pomocy muła i osła. Zdarzyło się, że osioł poczuł się źle, dlatego gdy jego pan przyszedł, aby nałożyć mu jarzmo, wystękał. Panie gospodarzu, dzisiaj czuję się niedobrze. W porządku, zostań tu i odpocznij sobie, my z mułem pójdziemy sami do pracy, powiedział gospodarz, klepiąc tego osła tam po szyi. Przez cały dzień ciężko orali. Wieczorem muł powrócił wycieńczony. Osioł tymczasem tak się rozsmakował w bezczynności, że choć następnego ranka był już zdrowy, pomyślał, a spróbuję jeszcze raz. I gdy rolnik przyszedł rankiem z jarzmem, osioł znów powiedział, panie gospodarzu, znowu się czuję niedobrze. Czy mogę dzisiaj pozostać jeszcze raz w stajni? Zostań, pójdziemy sami z mułem pracować, odpowiedział rolnik. Tak było dzień po dniu. Po tygodniu osła ruszyło sumienie, więc wieczorem zapytał swojego kolegę, mule, czy nie zauważyłeś przypadkiem, żeby gospodarz narzekał na mnie? Nie, odrzekł po namyśle muł, ale zauważyłem, że wstąpił dziś po południu do pana rzeźnika. Oby nasze życie tak nie wyglądało. Oby w naszym życiu nie zdarzyło się tak, że mija dzień za dniem, miesiąc za miesiącem, a my jak ten leniwy osioł stale czujemy się źle, kiedy trzeba coś zrobić. Słusznie tutaj Błażej powiedział, że jesteśmy mistrzami w wymawianiu się. Prawda? Mistrzostwo świata wymawia. Nie, nie, ja mam to i mam to i mam to i mam tamto. Woły kupiłem, żonę pojąłem. Kiedy staniemy przed Bogiem i zdamy rachunek ze swojego zarządzania. I kończąc, bracia i siostry, chcę powiedzieć, że ta przypowiedź mówi nam, że po długim czasie powraca Pan owych sług i rozlicza się z nimi. I każdego z nas czeka takie rozliczenie. Wiecie, ja czasem jak myślę sobie, jak ludzie modlą się, Boże, obym tylko jakoś dotrwał. Ja zawsze czuję się źle z tym, bo ja chcę wbiec do nieba, nie doczołgać się do nieba, nie dowlec się, wbiec do nieba, nie dowlec się. I niezależnie od tego, czy jestem kimś znanym, czy nieznanym, czy uczonym, czy prostym człowiekiem, biednym, czy bogatym, każdy z nas stanie przed Chrystusem. I wiecie, że ukrycie w tej chwili nie będzie możliwe? Nie będzie żadnej możliwości ucieczki. I wszyscy musimy stanąć, spotkać się twarzą w twarz ze sprawiedliwym Bogiem. A Słowo Boże nam mówi, komu wiele powierzono, od tego będzie się wiele oczekiwać. I dlatego, bracia i siostry, musimy nieustannie pamiętać o tym, że to coś, co otrzymałem od Boga, z tego kiedyś przyjdzie mi się rozliczyć. I czytamy, że ci, którzy dobrze używali pieniądze swego Pana, zostali pochwaleni. I czytamy, że ta pochwała brzmiała, dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. To nagroda wiecznej radości. A więc dla ludzi, którzy obracali tym, co posiadali, służyli Panu, spotkanie z Bogiem, spotkanie z Chrystusem będzie najprzyjemniejszą chwilą. Teraz się dowiedzą, jak Chrystus był zadowolony, cenił ich służbę i że ta ich praca nie była daremna. Bracia i siostry, tam dowiemy się, że każde słowo wypowiedziane w imieniu Pańskim, które miało wpływ na życie kogoś, będzie docenione. Każde twoje zaangażowanie, każda twoja dobra rzecz, którą zrobisz, tam będzie w niebie docenione. Będzie to zapisane w tej pamiątkowej księdze czynów. A ktoś powie, my żyjemy z wiary, nie z uczynków. No, ja wiem, to się zgadza, wszyscy dobrze o tym wiemy. Ale Słowo Boże nam mówi o tym, że mamy czynić dobro i w tym nie ustawać. A więc tam dowiemy się o tym, co zostało zapisane w tej Bożej księdze. I czasem ten krzyż na tej ziemi jest trudny, ciężki, czasem mogą być chwile zwątpienia, upadania, ale tam każdy dobry i wierny sługa otrzyma nagrodę. Tu czasem od czasu do czasu otrzymujemy jakąś radość, ale tam wejdziemy do radości Pańskiej na zawsze. Na zawsze, halleluja. Niestety, będzie też tak, że niektórym Bóg powie, idźcie precz, wy, którzy czyniliście bezprawie. Oczywiście to dotyczy ludzi, którzy czynili coś, ale nie mieli do tego Bożego przyzwolenia, Bożego autorytetu. Bo i tacy ludzie bywają, że chcą coś wojować, coś robić, a Bóg ich do tego nie powołał i wtedy dość często narobią kupę zamieszania, narobią złych rzeczy. Ale tym bezowocnym członkom Kościoła Bóg powie: sługo zły, leniwy i nieużyteczny. Bracia i siostry, straszne słowa, a jeszcze straszniejszy koniec. Wrzućcie go w ciemności zewnętrzne, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. I to, czym chcę zakończyć, słowa, które osądzą sługę złego i leniwego, brzmią: wiedziałeś. Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałeś. Powinieneś więc. Wiedziałeś. Słowa, które osądzą tych, którzy nie dostaną się do radości Pana swego, będą brzmiały: wiedziałeś. I wielu może wtedy usłyszeć: wiedziałeś o swoim zadaniu. Wiedziałeś, że trzeba się modlić. Wiedziałeś o tym, że Słowo Boże jest prawdą. Wiedziałeś o powołaniu. Wiedziałeś, wiedziałeś, wiedziałeś. Wiecie, ja mam taką ochotę krzyknąć to jak najgłośniej, po to, aby to dzisiaj w naszych uszach i w naszym sercu brzmiało, a nie tam wtedy. Nie wiem, czy ci ludzie wtedy przez całą wieczność nie będą słyszeć tego jednego słowa: wiedziałeś. Mam takie wrażenie gdzieś w sercu, że to będzie to słowo, które będzie sądzić tych, którzy zlekceważyli ten dar Boży, który otrzymali od Boga. I życzę wam, kochani bracia i siostry, by te słowa, to słowo wiedziałeś, dzisiaj brzmiało codziennie w naszym sercu. Bo tam nikt nie znajdzie wymówki. Wiedziałeś, że jest jedna droga. Wiedziałeś, że możesz używać Słowa Bożego, możesz je cytować, możesz je przyjmować, możesz nim żyć, możesz je przekazać. Wiedziałeś, wszyscy o tym wiemy. Wiedziałeś, że to Słowo jest prawdą i możesz na nim postawić swoje życie, oprzeć swoje życie, bo je słyszałeś 100 razy, może 300 razy je słyszałeś. Apostoł Paweł w kontekście obracania talentami mówi takie słowa: a czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Oczywiście, ja wspomniałem o tym, że zbawieni jesteśmy przez wiarę, o tym wszyscy doskonale wiemy, ale to, czego Bóg od nas oczekuje tutaj, kiedy żyjemy na tej ziemi, to to, abym był gotowy poświęcić swoje życie dla mojego Pana, bo On poświęcił swoje życie dla mnie, a nie musiał, ale to zrobił. Dlatego, siostro i bracie, życzę ci, aby dzisiaj po południu, aby jutro, we wtorek i każdego kolejnego dnia Duch Święty przypominał ci o tym, do czego cię powołał. Abyś słyszał to słowo: wiedziałem, wiem. Wiem, że Bóg ma dla mnie zadanie. Wiem, że jestem Jego współpracownikiem. Wiem, że mogę na Niego liczyć. Wiem, że mój Odkupiciel żyje nawet wtedy, kiedy będę na łożu. Wiem, wiem. I tego wam, kochani, z całego serca życzę. I chciałbym, byśmy na koniec się pomodlili. Jeśli czujesz dzisiaj, siostro, bracie, w swoim sercu, że twoje życie tak może zbladło, że stałeś się bezczynny, bezużyteczny, to możesz dzisiaj poprosić Pana o to, aby on zmienił twoje serce. Aby dał ci siłę, aby dał ci odwagę, abyś nie znajdował ciągle tych wymówek: boję się, strach. Ale aby brzmiało w twoim sercu: jesteś moim sługą, chcę cię użyć, chcę, abyś to czy tamto zrobił, chcę, abyś głosił Ewangelię, chcę, abyś poszedł do kogoś, odwiedził, być może powiedział jakieś miłe słowo. Wiecie doskonale, że przecież czasem jedno zdanie wypowiedziane w imieniu Jezusa Chrystusa, jedno krótkie zdanie może dotknąć tak mocno serca człowieka, że na stałe się jego życie zmieni. Więc warto powiedzieć każdego ranka: Panie, oto jestem. Co chcesz, abym dzisiaj uczynił? Poza tym, że muszę ziemniaki żniwa robić, albo to czy tamto zrobić. Co chcesz, Panie, abym zrobił? Do kogo mnie poślesz? Może do tej sąsiadki po prawej, a może po lewej stronie, a może na trzecie piętro muszę pójść, bo tam być może ktoś potrzebuje moich słów. Jeśli oczywiście ktoś w blokach mieszka, a na wsi? A na wsi też ludzie potrzebują Chrystusa. Więc proszę, powstańmy. I chciałem zapytać, zanim będziemy się modlić, czy potrzebujesz przemiany swojego serca właśnie w tej kwestii, w kwestii zaangażowania się w budowanie Królestwa Bożego. Jeśli tak, to proszę, podnieś przed Bogiem swoją rękę, bo to przed Nim stoimy, przed Nim, przed naszym Panem. Panie mój kochany, Ty widziałeś te wszystkie ręce, moje siostry i braci, Panie, te ręce podniesione, Boże, proszę Ciebie, Duchu Święty, Ciebie, abyś Ty tak osobiście teraz przyszedł, objawił to, co chcesz od tych sióstr, tych braci, abyś im pokazał, aby mieli nawet teraz w tym momencie objawienie od Boga, objawienie, co mogą zrobić, czy to dzisiaj, czy jutro, Panie, bo Ty dajesz objawienie. Ty prowadzisz nas, Ty wprowadzasz nas, Duchu Święty, we wszelką prawdę. Ty oznajmiasz nam te drogi, które są przed nami. My ich możemy nie znać, ale Ty przychodzisz i wskazujesz. Dajesz światło, Boże, halleluja. Dlatego proszę Ciebie o to, abyś dzisiaj w taki szczególny sposób dotknął serca i może dał objawienie to, do czego te siostry i ci bracia, którzy podnieśli swoją rękę, powinni się zaangażować. Dziękuję Ci, Duchu Święty, dziękuję Tobie, Panie, za Twoje działanie. I wierzę, że Ty chcesz, abyśmy byli ciągle gotowi, stale, każdego dnia. Halleluja. Boże, ja chcę dla Ciebie żyć. Chcę dla Ciebie żyć. Panie, i też Ciebie potrzebuję, abyś mnie w taki szczególny sposób prowadził. I dziękuję Ci za to, że mogę Tobie ufać, że Ty prowadziłeś mnie aż do tej pory i nam pomagałeś aż dotąd. A dzisiaj... Jeśli chcesz, Panie, coś nowego nam wskazać, to wskaż. Proszę o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.